Teraz ja mam do was prośbę, słuchajcie, jestem Krakusem, ale jak będziecie słyszeć, że trochę inaczej godą, to znaczy, że nie jestem Stella. 26 lat już mieszkam w Ustroniu, skąd pochodzi moja żona. W Krakowie poznaliśmy się na studiach, wyjechaliśmy tam. Pan Bóg dał nam troje dzieci, najmłodsza córa, same córki, najmłodsza ma już prawie 18 lat, najstarsza już jest mężatką. To jeśli chodzi o naszą rodzinę, moja żona Nela pozdrawia was serdecznie. I wiem, że nie mogła tu przyjść, choćby była w Krakowie, ale nie przyjechała ze mną, no bo jak męskie spotkanie, to męskie, nie? Słuchajcie, reprezentuję takie stowarzyszenie chrześcijańskie Miłość, Edukacja, Dojrzałość. Dziwna nazwa. Miłość to jest to, co motywuje mnie i moich współpracowników, akurat same kobiety, bo założycielka i założyciel, którzy 18 lat temu zakładali stowarzyszenie, akurat mieli do dyspozycji gotowe, chętne Bogu służyć kobiety. Niestety mężczyzn to na targowisku nawet nie znajdzie się po godzinach. Mało ich jest, ale tu są. Do tego jeszcze nawiążę później. Krótko mówiąc, to stowarzyszenie, taka organizacja misyjna, zrzesza ludzi z różnych kościołów, także jej charakter jest międzywyznaniowy, ale to, co wam się może przydać, czym się zajmujemy. Pierwotnie podmiotem naszej służby były dzieci, żeby z Ewangelią, z Bożym Słowem do nich docierać poprzez różne formy pracy, jak kluby, szkółki niedzielne w kościołach protestanckich, czy katecheza w kościele katolickim, różne formy, ale też i obozy, i okazjonalne spotkania świąteczne, po to, by po prostu przybliżać dzieciom Boga, jak najskuteczniej jest to możliwe. Potem się okazało, że nastolatki też są na świecie, więc do nastolatków docieramy także. Później okazało się, że młodzież jest, więc częściowo też jakaś część naszej służby do młodzieży jest adresowana, ale przede wszystkim dzieci i rodzice. To jest ta grupa, do których najczęściej, którym najczęściej usługujemy w różnorodny sposób. I tak samo też i nauczyciele, mam na myśli nauczycieli Słowa Bożego, jak katecheci, czy nauczyciele szkółek niedzielnych, czy nauczyciele biblijnych klubów, po takie różne formy funkcjonują, jeśli chodzi o przekazywanie Bożego Słowa. I to, co jest najwspanialsze, nas, że nas łączy jeden i ten sam Pan, Jezus Chrystus. I tak się cieszę, że mogłem słyszeć słowa też księdza, z nami tu obecnego, księdza Mirka, prawda, nie mylę się, że bardzo ważną rzecz powiedział, że ja w zasadzie mogę iść do domu, bo najważniejsze to już ksiądz w kościele powiedział, że zadaniem każdego chrześcijanina, każdego, kto wierzy, kto uwierzył, jest głoszenie Chrystusa, jest rozpowiadanie Bożej chwały, mówienie o Bogu, uczenie o Bogu. I na samym wstępie ciekaw jestem bardzo, tu już jest podążę, tak? A jest, super. Dzięki za pomoc. Na samym początku mam taką malutkie pytanko. Kto z was jest ojcem? Podnieście rękę do góry, bo mi się to przyda. Fajnie, dzięki bardzo. Kto z was jest mężem? Fajnie. Kto z was jest kawalerem? O, super, świetnie. Kto z was, że tak powiem, dziadków tu jeszcze chyba nie ma. Nie ma dziadka wśród nas? Ja jeszcze nie jestem, a chyba jestem najstarszy. Rocznik 57, także najstarszy chyba jestem w naszym gronie. Drodzy, ale słyszałem od Andrzeja na początku, że spotkanie poprzednie, że sala była pełna, bo była mowa o seksie. Dzisiaj też będzie mowa o seksie, słuchajcie. Wiecie dlaczego? Seks z łaciny to znaczy płeć. A to mamy seksualne spotkanie, słuchajcie. Samych facetów mamy. To jest coś niesamowitego. Ksiądz mi też zdradził w trakcie, przed rozpoczęciem spotkania, że w Poznaniu gdzieś jakiś, był w jakimś kościele, gdzie mężczyzn normalnie było widać więcej chyba niż kobiet, że jakoś się odnaleźli. Ale czemu to mówię, kochani, na wstępie od razu tematem, którym z wami się chcę podzielić. Plakat widzieliście, takie hasło, które zaraz wyświetlę. Ja sobie troszkę pozwolę to przesunąć, dobra? Albo może... Albo tam. Dziękuję bardzo. O właśnie, to jest ta pomoc chrześcijańska. Dzięki bardzo. Słuchajcie, jak czytam wstęp do Biblii Tysiąclecia, to mnie uderzają niemalże ostatnie słowa prymasa Wyszyńskiego, które chcę zacytować, przypomnieć, a de facto nie samego prymasa, a proroka Ezechiela, któremu Bóg powiedział wyraźnie, dał mu zwój, pismo, dał mu Boże Słowo, do zapoznania się z nim, do wręcz niemalże zjedzenia. I takie słowo prorok zapisał. Zjedz tę księgę, Słowo Boże, a idź i mów. I te właśnie słowa proroka, które dał mu Bóg, prymas Wyszyński cytował, w kontekście, wiecie czego? Żeby rodziny sięgały po Słowo Boże. Żeby rodzice, ojcowie, matki, ale też my, ojcowie, żebyśmy, tak jak macie mnie na tle Pisma Świętego, żeby ten obraz wyszedł z wami stąd. Tym się rozpoczyna i tym się zakończy zdjęciem nasze spotkanie, bo to jest fundamentalna sprawa, kochani. Chrześcijanin bez Słowa Bożego, bez Biblii, to jest chudzielec, herlak. Pan Jezus powiedział, że nie samym chlebem człowiek żyje, prawda? Ale co? Każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. No więc jeżeli ktoś się Słowem Bożym nie karmi, to jest zdechlakiem, chrlakiem. Takim byłem ja przez 24 lata życia, aż w końcu troszkę podobnie jak Saula czy Szawła. Kiedyś Pan stanął na jego drodze, w pewnym sensie stanął i na mojej drodze, nie tak spektakularnie, ale w prostocie Ewangelii i zrozumiałem, że jestem grzesznikiem bez Boga na świecie, bez Chrystusa. I zrozumiałem, że niezmiernie, desperacko potrzebuję Chrystusa i Jego zbawienia. To było już lat temu, 20, już nawet nie liczę kilka, 24 lata wtedy miałem. I mam odwagę przed Wami stanąć, gdyż to, co Bóg pozwolił mi tyle lat już przeżywać, wiem, że bez Niego to nic uczynić nie mogę, ani ja, ani nikt, kto chce się wierzącym nazywać. Słuchajcie, a więc to był tytułem wstępu o proroku i o prymasie. Dobre wspomnienie. Chyba to są jedne z najważniejszych słów, które może prymas, czy ksiądz, czy ktoś taki jak ja z organizacji misyjnej coś powiedzieć. Jedz Biblię, a będziesz miał Bożą mądrość, Bożą chwałę w sobie. I będziesz mógł wykonywać Jego żądania, Jego polecenia, Jego prośby, Jego wolę, jeżeli ją będziesz poznawał. Słuchajcie, na plakacie było coś takiego. Wy jesteście... Technologia to jest coś, co mnie już przerasta, troszkę za stary jestem. Jesteście solą, słuchajcie, piękne słowo. Do czegoż sól używają? Do tego, by się mięsko nie psuło, w miastach do tego, by lodu nie było i nawet do tego celu sól wykorzystywano w czasach Pana Jezusa. W pewnych miejscach niepotrzebną taką sól zwietrzałą rzucano gdzieś tam, żeby lodu nie było. Ale główne skojarzenie z solą to jest co? Żeby utrzymywała świeżość i dodawała smaku. Czyż nie? Jak jesz płoną zupę czy nieposolone ziemniaki, to czegoś ci brakuje. Albo jak nie posolisz mięsa, bejcując je, no to ci zepsuje, wyjdzie ci z garnka w postaci rybaczków, zanim je żona czy ty ugotujesz, nie? Sól, słuchajcie, Pan Jezus powiedział w kazaniu na górze, wy jesteście solą. Do kogo mówił? Owszem, do uczniów, ale słuchali go inni ludzie. Tacy jak ty i ja, zwykli ludzie, zwykli grzesznicy. Ja się lubię nazywać, jestem zwykłym grzesznikiem, bo niezwykły Bóg mi to powiedział. Doczytałem się i zrozumiałem, że jako niezwykły grzesznik, jako zwykły grzesznik niezwykle potrzebuje wspaniałego Boga i On gotów jest ze mną być. Sól to jest jedno z tych haseł, które na plakacie widzieliście. Drugie, wy jesteście światłem czy światłością. Różne tłumaczenia to podają. Ale czymże jest światło? Słuchajcie, gdyby wygasić tu wszystkie żarówki i gdybym zapalił maleńką zapałeczkę, to wszyscy byście ją widzieli, prawda? Ponoć w czystym powietrzu z 300 metrów można zobaczyć płomień zapałki albo świecy. Światło to jest coś, co rzuca się w oczy z jednej strony. Skądinąd daje drogę człowiekowi, prawda? Latarka czy pochodnia, w naszych czasach latarka, czy te na głowę sobie ktoś tu montuje, te diodowe, jakieś tam inne. 48 godzin mu to może świecić bez ładowania. Światło jest to, czego niezmiernie potrzebujemy. Ale jeżeli Pan Jezus do nas mówi, do wierzącego człowieka kieruje te słowa, że wy jesteście światłością dla świata, to co to może znaczyć? Zatrzymałeś się kiedyś nad tymi słowami? Co to może znaczyć, że ty, że ja, który Boga kocham i wierzę, chcę Mu służyć, że jesteśmy światłem, niczym latarnia morska wskazujące drogę, ostrzegające, niczym światło karetki pogotowia wskazujący, może być ty ja, na ratunek, który jest w Bogu, czy też po prostu światłem, który możesz iść, ktoś, jeżeli pójdzie twoimi śladami, twoje dziecko na przykład, ba twoja żona, czy może twoja przyszła żona, czy twoje wnuki, jakby ty idziesz w kierunku światła i sam jesteś światłością, którą Bóg z ciebie czyni, wiele dobrego może się wydarzyć. To praktycznie, słuchajcie, wstęp. Chciałem tylko nawiązać do plakatu, który Andrzej tam, czy ktoś z was przygotował. Dzięki za to bardzo, ale to jest prawda niesamowita. Pytanie teraz do was, kochani, i do siebie zadaję takie bardzo. Co daje moc temu światu i tej soli? Co daje moc temu? Treść, moc, że w ogóle coś takiego jak światłość i moc, światło i sól jest dla ludzi zgubionych, dla ludzi, którzy bez Boga wciąż jeszcze żyją. A kochani, na marginesie, to jest taki grubi margines. Więcej jest tych, którzy Boga nie szukają, niż tych, którzy Go szukają. Czytaliście o tym w Echu Krakowa? Jest taka gazeta jeszcze? Albo dziennik? Jest, tak? No pamiętam, nie ma, co? Dziennik jest. Moja ulubiona gazeta sprzed wielu, wielu lat. Słuchajcie, tego w gazecie nie wyczytacie. Ale to Pan Jezus Chrystus powiedział, że wąska jest brama, ciasna jest droga. I niewielu jest tych, którzy tę drogę znajdą, którzy na nią wchodzą. Natomiast szeroka droga jest ta, która prowadzi na zatracenie. Ale po to jesteśmy światłami. Czy ty jesteś, a może staniesz się im dopiero? Bo nie trzeba być księdzem, czy prymasem, czy pracownikiem organizacji misyjnej, żeby być światłem Chrystusa. Trzeba po prostu być mu posłusznym, a najpierw rozkochać się w nim jako Zbawicielu. co daje moc temu światu i tej soli, to o czym dziś będziemy właśnie mówić. Wielkie wezwanie, czy też w innych kręgach wielkie posłannictwo, niesamowite pojęcie. Praktycznie parę słów, które mieszczą sobie wszystko. Wszystko, co Chrystus nam zostawił, słuchajcie, czego od nas oczekuje jako chrześcijan, to w tych paru wyrazach się tak naprawdę streszcza. Dziwna to rzecz, żeby tak wiele w paru wyrazach rzeczywiście streścić. Ale chcę podkreślić bardzo ważną rzecz. Czyje jest to posłannictwo? Czyje jest to wezwanie? Pana Jezusa Chrystusa. Do kogo? Do zwykłych ludzi, do zwykłych grzeszników. Jakimi byli uczniowie? Jakim jestem ja? Jakim jesteś ty? Ale do ludzi, którzy chcą za nim iść i w jego imieniu iść do zgubionego, grzesznego świata. To jest posłannictwo wielkie Pana Jezusa Chrystusa. Słuchajcie, tę moc, o której wcześniej powiedziałem, w kontekście treści daje wielkie posłannictwo i będziemy to troszkę dzisiaj analizować w kontekście mężczyzny, ojca i męża. Ale najpierw sama bardzo istotna kwestia. Śpiewaliśmy akurat pieśni kierowane, czczyliśmy osobę Boga, Ducha Świętego. Moc daje nie tylko coś, ale ktoś, Duch Święty. Czy pamiętacie taki epizod, gdy Pan Jezus był już zmartwychwstałym? Chciałoby się tam być, może w Jerozolimie. Ale wypowiedział słowa pewne niesamowite. Czy ktoś z was może pamięta, co wypowiedział Pan Jezus? Jakie słowa tuż zanim został zabrany do nieba? Zanim został uniesiony na obłoku. Pamiętacie, co powiedział? Pamięta ktoś z was? Tak jest. Są tacy, co wiedzą. Ale jak ktoś nie wie, nie szkodzi. Mamy to wydrukowane. Chociaż ciemno, nie musicie otwierać swojego Pisma Świętego, ale mamy te słowa. Popatrzcie się. Zejdę na bok. Żeby nie zasłaniać. Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Cieszę się, że i te słowa w Kościele były cytowane. W jakiś sposób też było wskazane na to, że Duch Święty jest tym, który bierze udział poprzez nas w tym wielkim zadaniu, wielkim posłannictwie, wezwaniu. Ale jest tu pewna bardzo istotna rzecz w tych słowach Pana Jezusa. Zanim poszedł do nieba, powiedział te słowa. Zobaczy, Duch Święty, gdy stąpi na nas, a wiemy, że został wylany Duch Święty w zielone święta, prawda? Wstąpił, tam był akurat płomień, nie gołębica. Ale ten symbol Ducha często jest, wielu ludziom jest znany, symbol Ducha Świętego. Stąpił obiecany Duch Święty, czy tak? Tak jest. Zaczęła się, nazwijmy to tak naukowo, może era Kościoła. Oto Kościół zaistniał i do dziś się nic nie zmieniło, bo tenże sam Duch Święty jest w każdym, kto Boga naprawdę miłuje i wierzy. Świątynią Ducha Świętego są ci, którzy za nim poszli, dla których Pan Jezus jest Zbawicielem. Ale zobaczcie coś w kontekście już posłannictwa czy tego wezwania odnośnie geografii. Gdzie mamy być świadkami? Gdzie tamci, którzy to akurat bezpośrednio usłyszeli, gdzie mieli być świadkami? No przeczytajcie ze mną. Najpierw gdzie? W Jerozolimie, fajnie. Potem gdzie? W całej Judei. Potem gdzie? W Samarii i aż po krańce ziemi. Słuchajcie, krótko mówiąc, gdzie? Wszędzie. Nawet twojej pracy, w hucie, może w zakładzie obuwniczym, może u szewca, może jeszcze jest zawód szewca w Krakowie, w Ustroniu mamy akurat jednego szewca. Może w szkole, może po prostu też w twojej rodzinie, wszędzie. Ale zobaczcie, to takie ciekawe stopniowanie. Było centrum, było miejsce, gdzie się te święte rzeczy niesamowite, niepojęte działy. To była Jerozolima rzeczywiście. I tam historia przyszła, wróci. Rzeczy eschatologiczne do Jerozolimy wrócą. Ale żyjemy pomiędzy tym czasem, kochani. Jerozolima, potem gdzie? Jak gdyby w sąsiedztwie. Judea, potem Samaria. No może w miejscu, gdzie niechętnie by się chciało iść. Wiecie, że Samarytanie z Żydami za bardzo nie obcowali. Raczej odwrotnie. Byli z góry na Samarytan patrzyli. Krótko mówiąc, jeszcze dalej są różne miejsca, różne kręgi. Znam wielu misjonarzy z różnych kościołów, przedstawicieli różnych kościołów, różnych organizacji i wiem, jakie rzeczy przeżywają. I wiecie, co wam powiem? Coś, o czym się mało słyszy, czy mało mówi. Dzisiaj my tu sobie wygodnie siedzimy. Przecież tylko byliśmy w kościele, niektórzy tu się spotkaliśmy. Jak nam się fajnie, wygodnie siedzi, piękna sala. Ale w tym samym momencie ktoś za wiarę Chrystusa jest torturowany. Wiecie o tym? O tym się bardzo mało mówi. Indonezja, Bliski Wschód, niektóre miejsca, Daleki Wschód i Ameryka Południowa są miejsce, gdzie ludzie są za wiarę dzisiaj, tak jak gdyby za rzymskich czasów, zabijani. A my się mamy za dobrze chyba, bo czasami leniuchujemy przez to. I cieszę się, że są to sami panowie, sami mężczyźni. Wiecie dlaczego? Bo jako jeden z was też wiem, że my, męska część społeczeństwa, naprawdę wysługuje się kobietami i one są wszędzie chętne do wszystkiego. Kombajny ja nazywam tak brzydko kobiety. Moja żona też jest jednak przykładem kombajnu, chyba tak się odmienia, ale staram się nie pozwalać jej, by była kombajnem. Na ile mogę, szukam, czego Bóg ode mnie oczekuje i realizuję to. Staram się. Nasze spotkania też, myślę tutaj jeszcze, co Andrzej mi wcześniej mówił, i wasze temu służą, żeby mężczyzn uruchomić, żeby nie drzemali, bo ten, kto śpi, to prześpi dzień i noc go zaskoczy. I szkoda, że nie realizuje tego, co Bóg mówi. Słuchajcie, to wielkie wyzwanie jest niesamowite. Ale co to jest wielkie wyzwanie? Mam tu parę tekstów do tego różnych. Będzie sporo z Pisma Świętego cytowanych dzisiaj słów, jak zobaczycie. Ale to jest jeden z fragmentów, który jest zapisany w Ewangelii Świętego Marka. A za chwilkę z Mateusza przeczytam coś. Kto chce, może półgłosem ze mną sobie przeczytać. Cóż to jest to wielkie wyzwanie? I rzekł, Pan Jezus oczywiście, 3-4, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły. Nie wnikam, w jakie to znaki były, ale były różnorodne znaki, które musiały wtedy być naprawdę obecne, żeby w pogańskim, pomyślcie kochani, w pogańskim wielobóstwie, gdzie wielobóstwo naprawdę było panującą polityką i religią i wszystkim, musiały towarzyszyć chrześcijanom znaki, aby ludzie mogli otworzyć oczy na jedynego i prawdziwego Boga. I dzisiaj, czy są jakieś znaki? Nie jest to temat mojego spotkania dzisiejszego, ale są bardzo różne, których czasem nie widzimy, chociaż są w naszych własnych domach, kiedy coś za sprawą Ducha Świętego się dzieje, na przykład kiedy twoje dziecko otwiera serce dla Boga. To jest jeden ze znaków na to, że Bóg żyje, że zmartwychwstały Jezus Chrystus, Jego Duch Święty działa. I to jest takie bardziej obszerne z końcówki Ewangelii według świętego Mateusza. Czytajmy na półgłos razem. 3-4. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami. Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Łatwo przeczytać, nie? Ale co innego realizować te słowa. Słuchajcie, i ten, i poprzedni fragment zawierają coś, co dla mnie jako człowieka, który jest słaby, ja bardzo potrzebuję pomocy Bożej. Niesamowitą obietnicę Pana naszego Zbawiciela, że On jest z nami. Tu czytamy u Mateusza po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Na zawsze jest, nigdy nie opuści tych, którzy są Jego. W liście do Hebrajczyków czytamy takie bardzo znamienne słowa, że nie porzucę Cię, ani Cię nie opuszczę. Boża obietnica dana tym, którzy naprawdę za Nim idą i poszli i chcą Mu służyć. Jest to dla nas ważne, słuchajcie, że to nie jest zadanie, które Bóg nam dał jakieś i teraz wy tu róbcie. Tak, przychodzi brygadier na budowie jakoś, panowie, tu trzeba chodnik postawić tam 5 kilometrów drogi, tu mur na 5 metrów, wracam za 5 dni czy za 5 lat, ma być gotowe. Nie, zupełnie inaczej. Jak Bóg daje zadanie, to jest z nami w tym zadaniu. To jest Jego obietnica. To, o czym dzisiaj mówimy, słuchajcie, Jego wola, aby głosić Boga w zgubionym świecie, ale Jego obietnica, że z nami będzie. Że będzie w różnorodny sposób nam pomagał. Czytamy też w Piśmie Świętym takie słowa, że mamy wszystko, słuchajcie, co nam jest potrzebne. Do czego? Do pobożności. A co to jest pobożność? Żyć po Bożemu, albo się dokładnie, jak gdyby iść za Bogiem, naśladować Chrystusa. Wszystko mamy, a to wszystko to jest Pismo Święte i Duch Święty. I społeczność świętych, czy społeczność wierzących ludzi. To jest to, co Bóg nam dał. Niesamowite rzeczy. A więc mamy wyposażenie do tej służby. A teraz słuchajcie, fundamentalna, może nie tyle fundamentalna, ale centralna kwestia, która wiąże się z wielkim wyzwaniem. Ewangelia. Cóż to takiego Ewangelia? Słuchajcie, jakbyście zrobili, szli tak przez Polskę, wzdłuż i wszerz, czy w poprzek i zadali to pytanie przechodniom. Co to jest Ewangelia? Ja robiłem coś takiego. Wiecie, jakie dziwne odpowiedzi ja dostaję? A to jest to, co ksiądz w kościele czyta, dokładnie to samo zdanie na każdej mszy. No, w pewnym sensie nie jest to odległe totalnie od prawdy, ale nie jest to dokładnie to, co jest Ewangelia. Inni mówią, Ewangelia to są święte słowa, które się słyszy w kościele i tylko w kościele. No, to już jest nieprawda, słuchajcie, bo nie tylko w kościele można Ewangelię słyszeć. Ale gdyby konkretnie, co jest treścią Ewangelii? Ciekaw jestem, co byś ty, drogi bracie, odpowiedział. Co to jest Ewangelia? Oczywiście mamy w Piśmie Świętym odpowiedź. Od kogo? Od naszego Pana, słuchajcie. Zaraz ją dam. Co to jest Ewangelia? Ewangelia wytłumaczona w jednym zdaniu. Ciekawe, czy domyślacie się, co mam na myśli, jaki fragmencik Pisma Świętego, jakie zdanie mam na myśli. Ja wam to powiem, pokażę na dwa sposoby Ewangelię. Jesteście gotowi na to? Może dla kogoś z was to będzie coś zupełnie nowego w sensie optycznym, ale wierzę, że nie będzie coś zupełnie nowego w sensie tego, że pochodzi to z Biblii. Wiecie, gdy w szkołach miewam prelekcje różne na tematy różnorodne, z nastolatkami spotkania w gimnazjach najczęściej i ten werset, który wam za chwilkę przybliżę, cytuję, to zdarza mi się wyjątkowo, że jakieś jedno, drugie dziecko, gimnazjalista, że zaczyna ze mną dalej cytować to jedno zdanie do końca. Moje serce się wtedy raduje, że są dzieci, które znają to na pamięć i noszą w sercu. Zaraz wam to zdanie przeczytam. Już widzę, że nie możecie się doczekać. Spokojnie, spokojnie. Ale jeszcze inna rzecz, słuchajcie. To zdanie jest zdaniem, na które jest zbudowany jest tak naprawdę Kościół. Tak samo relacja między grzesznikiem, który uwierzył, a wspaniałym Bogiem Zbawicielem. Jedno zdanie, które decyduje o życiu i śmierci. Jedno zdanie, słuchajcie, jest to w ogóle możliwe? Nie. To nie jest jakiś wyrok sędziego, który machnie do więzienia kara śmierci. Ale to jest zdanie kogoś, wypowiedziane przez kogoś, kto przyszedł na ziemię po to, aby wyrok śmierci wziąć na siebie. A to jest różnica, słuchajcie, nie? Okej, jesteście gotowi? Najpierw wam to zdanie pokażę. Jak to jest na nich, głośno ze mną te słowa wypowiada. Teraz już głośno, dobra? 3, 4. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Widzicie, to jedno zdanie, obiecałem. Widzicie tam różne kolorki, prawda? Zaraz wam powiem, dlaczego są te niektóre wyrazy w różnych kolorach. Bo one są ułożone w logicznym porządku prawd biblijnych, doktryn biblijnych, które składają się na Ewangelię. A Ewangelia to, jak widzicie, jest jakaś pula informacji. To są pewnego rodzaju informacje, prawdy biblijne. Mało jaki mój rodak, mój kochany rodak, czy jak w Europę pojadę, też to pytanie zadawałem, mało kto po prostu streszcza Ewangelię do jednego zdania. A zrobił to Pan Jezus dla nas, jeszcze przed krzyżem. Pamiętacie, kiedy to wypowiedział? W rozmowie z Nikodemem. Człowiek, który rozpoznał w Zbawicielu, w Panu Jezusie jeszcze wówczas, już nie nazywał go Zbawicielem, ale rozpoznał w nim kogoś niezwykłego, że od Boga musiał przyjść. Słuchając słów Chrystusa, zafascynowany był jego i postawą, i słowami. I to mu nie dawało spokoju. I po prostu przyszedł z sercem pełnym pytań. Pan Jezus doskonale wiedział, czego on potrzebuje, że potrzebuje zbawienia. I słowa, jakie Nikodem usłyszał, to między innymi to zdanie. Ale wcześniejsze, w 3 rozdziale Ewangelii według świętego Jana, usłyszał takie ciekawe zdanie, że musicie na nowo się narodzić, czy urodzić się jeszcze raz. Nie z kobiety, mężczyzny, ale musisz się jeszcze raz urodzić. W jakim sensie? Powiedzcie mi, w jaki sposób? Nie cieleśnie, a z ducha, duchowo się narodzić. Słuchajcie, człowiek, który nie narodził się z ducha jest, wiecie kim jest, powiem bardzo konkretnie, brzydko, trupem. A co może zrobić trup? Martwe ciało, co może zrobić? No nie tylko leżeć, ale już to Andrzej podpowiada, rozpadać się, a przy tym rozpadzie odór, jaki temu towarzyszy, jest okropny. Jeżeli umiera człowiek bez Boga, słuchajcie, to jest dodatkowy odór też, jakby taki duchowy. To są moje słowa, tego w Biblii nie przeczytacie. Nie ma takiego słowa jak odór duchowy. Ale jeżeli wiem, że może martwy duchowo człowiek ożyć, jak apostoł Paweł, który był Szawłem najpierw, jak wielu ludzi, których czytamy w Ewangeliach, czy jak święci Starego Testamentu, którzy umiłowani Boga, ale może ktoś ożyć, słuchajcie. Tą łaskę Bóg mi też dał 20 kilka lat temu, że usłyszałem właśnie to zdanie, które wiecie, co zmieniło? Bieg mojego życia. 180 stopni. Też jak w kościele słyszeliście, co ksiądz Mirek mówił. Człowiek, który jest chrześcijaninem, wierzący człowiek, nie może nie być świadkiem. To jest tak, jakby kucharz buty szył czy pastował, a nie był kucharzem. Ktoś, kto naprawdę pasjonuje się swoim zawodem, to robi tylko to, co jest jego pasją. Chrześcijanina, wiecie, co jest pasją? Realizowanie czy wypełnianie wielkiego wezwania Pana Jezusa Chrystusa. I przynajmniej ma być tą pasją. A może nie jest to jeszcze twoja pasja, dlatego że Ewangelia dla ciebie jeszcze nie ożyła w twoim sercu, a może ty tak naprawdę jeszcze duchowo nie ożyłeś? Ja tego nie wiem. Nawet ksiądz tego nie wie, bo my w serce nie możemy wejrzeć, ale Bóg może. Teraz wam coś pokażę i zrozumiecie zarazem, czemu tam są różne kolory tych literek. To, co tutaj mam, to jest taka mała pomoc wizualna. Używam to na spotkaniach z dziećmi, z młodzieżą, ze starcami w Domu Spokojnej Starości, czy w takich miejscach jak to, czy w szkołach, po to, żeby bardzo wizualnie przedstawić zbawienne słowa samego Zbawiciela. I jak to mówię? Może by troszkę światła tu dałoby się? O, to fajnie, dzięki bardzo. Tak bowiem Bóg umiłował kogo? Świat. Jednorodzonego dał, ale po co? Aby każdy, a dziecko może zrozumieć to zdanie? Tak czy nie? Jak myślicie? Pięcioletnie, sześcioletnie? Trudne pytanie, bo może nigdy nie byliście świadkami. Ja bym wielokrotnie świadkiem w sytuacji, gdzie pięcioletnie dziecko, czy piętnastoletnie, czy osiemdziesięcioletni starszy człowiek, który był 20 lat w organizacji Świadków Jehowy, czyli nie w chrześcijańskiej grupie ludzi, tak to ładnie nazwijmy, gdy usłyszał to zdanie i nie dlatego, że ode mnie usłyszał, czy od kogoś innego, ale że Duch Święty po prostu to słowo włożył jego serce i mu wytłumaczył sens. Czytam Ewangelię według Jana. Bardzo ważne, słuchajcie, zajrzyjcie do 6 rozdziału świętego Jana. Trzykrotnie tam Pan Jezus mówi o tym, że Bóg robi krok w stronę grzesznika. Owszem, krzyż to jest dzieło zbawienia, ale Bóg osobiście robi w stronę grzesznika, który słyszy Ewangelię taką, że... To 3 razy to słowo się powtarza. Jeśli ojciec nie pociągnie kogoś, to krótko mówiąc, ja nie mogę nic zrobić, czy ksiądz, nie wiadomo, jakby się starał, czy prymasz, czy nawet Jan Paweł II, gdy byłby tu wśród nas teraz, czy obecny papież. Słuchajcie, my mamy głosić, czy to duchowny, czy świecki, czy po prostu taki człowiek z Biblii jak ja. My mamy przekazywać. Wielkie wyzwanie jest przekazywanie Bożych praw. Ale dzieło zbawienia tego nie zrobi. Jak będę coś za chwilkę o ojcach mówić, to myślę, że ta myśl wam wróci. Ale teraz maleńkie wytłumaczenie, słuchajcie. Jaki jest Bóg? Bardzo się do mnie różni w ten sposób, że jest bez grzechu. Pan Jezus, gdy był, dzięki bardzo, gdy był na ziemi, był bez grzechu. Natomiast ja i ty też urodziłem się jako grzesznik. Nie urodziłem się ze zdolnością do życia bezgrzesznego. I to jest ta ciemność, która mnie ogarnia. To jest ta ciemność, w której człowiek bez Boga żyje i rozwija się w tej ciemności. Grzech jest butem przeciwko Bogu. I sam tego nie zmienię. Moje dziecko nie zmieni. Moja żona też tego sama nie zmieni. Każdy z nas jako grzesznik jest bezradny, a bez Boga jesteśmy zgubieni. Dlaczego? Bo karą za grzech jest śmierć. Należnością za grzech jest śmierć. Stąd czerwona strona, krew. Ale mówiłem chwilkę wcześniej. Ten Zbawiciel, który to zdanie za moimi plecami wyświetlone powiedział kiedyś, i ono jest zapisane w piśmie, kochani, ten sam Zbawiciel siebie ofiarował jako baranka. Słyszymy na mszy każdej. Oto baranek Boży, który co? Gładzi grzech świata. Znaczy, czyni coś, jakby tego grzechu nie było. Konsekwencje grzechu wziął na siebie. Konając na krzyżu, wziął na siebie konsekwencje. Kiedy ja to usłyszałem, słuchajcie, że problem moich grzechów jest rozwiązany, że to, że ja się staram być dobrym człowiekiem, a mi to wcale do końca nie wychodzi i wiele złych rzeczy zrobiłem. Przestałem się chwalić w pewnym momencie, jak miałem 24 lata, że nigdy w rowie nie leżałem jak ten tam pijak, no nigdy we więzieniu nie byłem jak złoczyńca jakiś, czy bandyta, czy złodziej. Takim dobrym człowiekiem byłem. Ale kiedy Duch Święty przekonuje o grzechu, to człowiek nie ma nic do powiedzenia, jak to, że o Panie, bądź mi miłościw, jestem grzesznikiem, potrzebuję Ciebie, bez Ciebie nie dam rady. I co Chrystus zrobił? Właśnie oddał siebie dlatego, żeby tę karę wziąć na siebie, żeby przygotować możliwość ratunku. Ale uwaga, w tym zdaniu wypowiedziane przez Pana Jezusa jest pewien warunek. Ja powiem odsłonię, jaki to jest warunek? Co się musi wydarzyć, żeby ofiara, którą złożył Chrystus, stała się dla grzesznika, że tak powiem, aktualna, ważna, żeby ona miała moc dla pojedynczego grzesznika? Co się musi stać? Pewien czasownik tam jest. Uwierzyć. Powtórzę te zdania. Tak bowiem Bóg umiłował świat, ciebie i mnie. Grzeszny, zły świat. A co zrobił? Pokazał tę miłość czynem, że syna swego jednorodzonego dał, ale po co była taka ofiara? Czemuż tak bardzo cierpiał? Pamiętacie, co Piotr mówił? Panie, nie przyjdzie to na ciebie, taka rzecz nie, przenigdy. Co o tym śmierci mówić? Nie rozumiał wtedy tego jeszcze Piotr wtedy, prawda? Ale czytam dalej, aby każdy, kto w Niego, w Chrystusa wierzy, nie zginął. Wiecie, czym to jest biała strona? To jest to, co akurat rok Pawłowy, słuchajcie, mamy świeży w pamięci pewne rzeczy. To jest to, o czym Paweł pisze w liście do Rzymian w 3, 4, 5 rozdziale, w 8. Ja wam przytoczę parę zdań. Pierwszy werset 5 rozdziału. Są niesamowite słowa. Usprawiedliwieni z wiary pokój mamy z Bogiem. 8 rozdział, znowu pierwszy werset. Ci ludzie, którzy są w Chrystusie ukryci, nad takimi ludźmi nie ma już potępienia. Albo Ewangelia Jana, że gniew Boży nie ciąży nad tymi, którzy w Chrystusie są. Tu sparafrazowałem. I mnóstwo tego typu znajdziemy wskazań w Biblii, że warunek, który jest po stronie grzesznika, uwierzyć. Wiecie, to jest Boży dar, Boża łaska uwierzyć, naprawdę. Ja nie starałem się być chrześcijaninem, stać się kimś, kto za Bogiem kroczy. Ale znalazłem się w miejscu podobnym do tego. Usłyszałem ten cudowny werset z Pisma Świętego. Zrozumiałem, że jestem grzesznikiem, który sam nie potrafi dobrze czynić wystarczająco, żeby Bogu się to podobało i żeby mógł być w niebie nieskażonym i zasługami swoimi. Jest to dla mnie niemożliwe, ani dla nikogo. Ale oto miłujący Bóg posyła swojego jedynego Syna, składając Go w ofierze, która była wykonaniem kary za moje i Twoje grzechy. I oto powiedziałem Bogu tak bardzo w prostej modlitwie. Boże, ja wiem, że ja nie potrafię. Ja bym może i chciał, ale ja wiem, że nie dostaję Cię nawet do Twojego cienia, Twoich paznokci, gdybym, Panie, zrozumiał te słowa słyszeć. Godności mi brakuje, sił mi brakuje. Wybacz mi moje grzechy, proszę Cię, zmień moje myśli, zmień moje serce i daj mi nowe życie. Słuchajcie, to nie koniec. Nie tylko uniewinnienie, czyli usprawiedliwienie tak zwane z wiary, poprzez akt wiary, jak któryś brat podpowiedział, ale obietnica czego? A nam to świeci po oczach. Nie bogactw, które tu na ziemi ludzie gromadzą. Nowy jeszcze samochód, może 5 domów. Ktoś, wiecie, ludzie na Śląsku Cieszyńskim, gdzie mieszka, budują na przykład domy 3 kondygnacyjne, bo nie wiem, chyba tu niebo chcą na ziemię sprowadzić. Po co to? Okej, jak ktoś ma dom i ten dom służy ludziom, niech służy. Ale ludzie gromadzą skarby na ziemi, które i tak tu zostaną. A co potem? Natomiast ten darem, skarbem, który Bóg chce dać, jest to życie wieczne. Kiedyś na zawsze z Nim. W chwale, jak słyszymy w Kościele, na każdym nabożeństwie. Kiedyś chwale z Nim stanie każdy, kto za Nim poszedł. Jakże Wam bardzo tego życzę. Może to jest nie na miejscu to zdanie. Może wszyscy za Nim świadomie kroczycie już. Ja nie wiem. Bóg wie. On Twoje serce zna. Ale chwała Mu za to, jeżeli ktokolwiek z nas tutaj, a wierzę, że są wśród nas tacy, kto poszedł za Nim, że przekonał się, że warto iść za Bogiem. I że to wezwanie wielkie, które daje Bóg ludziom zwykłym takim jak Ty czy ja, jest to coś cudownego, że możemy za Nim iść. A teraz taka ciekawostka. Widzicie, znaczy, czy Ewangelia? W klasycznej Grece Ewangelią, tak spolszczone słowo, znaczyło dobra nowina, ale wiecie o czym? Jak jakaś walka była stoczona, to ktoś przybiegał poraniony, może pokrojony, ale mówił, dobra nowina, zwyciężyliśmy bitwę, pokonaliśmy wroga. Takich słów używali. Dobra nowina. Jak to się ma do Boga, do grzesznika i do zbawienia? Jaka dobra nowina? Jaka bitwa? O-o. Jest taka bitwa. Tu się rozgrywa. W Twoim i w moim sercu. To jest duża bitwa. W sercu tego dziecka analogiczna bitwa się toczy. Między tym, co przeciwnik Twój i mój chce zrobić, a między tym, co Bóg oferuje. Ludzie wybierają swoje drogi. I niektórzy nigdy nie wybiorą drogi za Bogiem. Ale są tacy jak Szaweł, którzy prześladowali. Ale gdy Chrystus wygłosił słowa, poszli za Nim. My nie musimy być jak Szaweł, ale mamy to słowo spisane, którego Paweł nie miał. On sam potem pisał, wiemy. Ale kiedy słyszysz takie zdanie Zbawiciela, które przed chwilką jeszcze tam za moimi plecami jest, jak ty na to zareagujesz? Co to będzie dla ciebie? I twoje serce tego zdania potrzebuje, bo grzeszne twoje serce, tak jak moje kiedyś było bez Boga grzesznym sercem, nadal jestem grzesznikiem, ale w innej zupełnie sytuacji i pozycji nie jestem już sam. Kroczę w Jego cieniu, idę Jego śladami. I On mi bardzo w tym wszystkim pomaga. Słuchajcie, to jest ważna sprawa. Ewangelia, czyli ta wiadomość, dobra wiadomość, dobra nowina o zwycięstwie, którego dokonał Chrystus, który może być także Twoim udziałem, Twoich dzieci, Twoich wnuków i tak dalej. I tego Bóg chce. Jest to ważna sprawa, skoro sam Pan Jezus, słuchajcie, modlił się o Ciebie. Czy wiedziałeś, że Pan Jezus się modlił o Ciebie kiedyś? Kto z Was ma przekonanie, tak naprawdę, że modlił się kiedyś Pan Jezus o Grojcu, czy jeszcze przed pojmaniem modlił się o Ciebie. Kto z Was ma o tym przekonanie? Nie wstydźcie się ręki do góry podnieść. Pojedyncze osoby. Słuchajcie, ostatni raz na takie pytanie parę osób podniosło ręce. Wiecie dlaczego? Sami do tego wniosku dojdziecie. Popatrzcie się, o co modlił się Pan Jezus w tak zwanej arcykapłańskiej modlitwie. Tak naprawdę to jest tak zwana modlitwa pańska, czy Zbawiciela, czy arcykapłana, kim jest Pan Jezus. Dla nas, grzeszników. Ojcze nasz jest przykładem, wzorem modlitwy. Pięknym wzorem modlitwy dla nas. Ale ta modlitwa arcykapłańska Pana Jezusa to jest ta, w której On modli się Zaraz zobaczymy, czy o nas. Nie musicie się ze mną zgadzać, bo nie o to chodzi, żebyście się ze mną zgadzali, tylko żebyście uwierzyli Bogu. Zobaczmy, co Pan Jezus w tej modlitwie wyraził. I Jan to spisał. Jak Ty mnie posłałeś na świat, zgadza się, prawda? Wierzymy w to, wiemy. Tak i ja ich na świat posłałem. Aha, no to chodzi o uczniów, tak? No, zgadzam się na razie, dobrze. A za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie, oczywiście mowa o krzyżu, który już niebawem miał mieć miejsce. I Jan 3,16, cytowany przed chwilką, jest tym, o czym Pan Jezus tu już zapowiada, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. A wiemy też, że prawda to jest jedno z imion Pana Jezusa. Droga, prawda, życie, to jest Pan Jezus Chrystus. A dalej teraz, uważajcie na tą drugą część. Nie tylko za nimi, proszę, za tymi, których tam miał obok siebie, blisko, co przysypiali je, gdy on się modlił, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. Słuchajcie, to nie jest powiedziane, że tylko tym ludziom, którym uczniowie coś powiedzą, ale dzięki twoim słowom uwierzą inni. Ty tutaj jesteś, czy ksiądz poszedł do seminarium, czy ja w misji się zaangażowałem chrześcijańską, bo poszedłem za głosem Boga, ale kiedyś ktoś inny mi głosił Chrystusa i tak dalej. Aż w końcu dochodzimy do momentu, w którym Pan Jezus modli się. Czy teraz patrzysz na to w ten inny sposób, że Jezus Chrystus modlił się także o ciebie? I tak jak ksiądz w kościele bardzo ważną rzecz powiedział, kochani, drodzy mężczyźni, drodzy ojcowie, czy przyjaciele, bracia, mężowie, nie trzeba być kimś specjalnym, żeby wypełniać wielkie wezwanie Chrystusa. Trzeba po prostu być Jego naśladowcą. A chrześcijanin, to znaczy naśladowca Chrystusa, czyli Chrystusowiec, jak w Dziejach Apostolskich w 11 rozdziale są nazwani. Ci, którzy po prostu byli, jak to mówimy dzisiaj żargonem, zakręceni. Oni byli gotowi na wszystko, by w imię Chrystusa coś robić. I nazwali jak? Chrystusowcami, czyli w polskim brzmieniu to tak brzmi chrześcijanami. Niesamowita sprawa, słuchajcie. A teraz jest tu wielu ojców. Są wśród nas może przyszli ojcowie. Może niektórzy z nas będą zawsze kawalerami, nie wiem, zobaczymy. Ale każdy z nas jest mężczyzną tutaj obecnym. Chyba kobieta żadna tu nie weszła. Nie gniewałbym się wcale, ale nie ma kobiet, prawda? W tym męskim gronie, kochani, teraz troszkę coś pod kotem ojców. Nawet jeżeli nie jesteś ojcem i nigdy nie będziesz, to co będziemy zaraz sobie czytać, to jest Pisma Świętego, to są tak naprawdę zadania dla nas wszystkich w kontekście wielkiego wezwania. Jakie też, że tak powiem, wezwania i zadania ma dla nas Bóg. Mam taki fragment ze Starego Testamentu. Chciałbym, żeby całe Pismo do nas przemawiał, bo całe Pismo jest pożyteczne do nauki, słuchajcie, prawda? W Starym Testamencie mamy taki ciekawy psalm azafowy. Ten szczególnie werset czerwony jest, ma szczególne znaczenie dla mnie w kontekście dzisiejszego słowa, żeby nasze to głoszenie Chrystusa, czyli wypełnienie też Jego wielkiego zadania, wezwania, nie było płonne. Jest cel tego, jaki? Żeby dzieci pokładały nadzieję w Bogu. Jakie dzieci? No, gdybyśmy czytali ten cały psalm, no nie musimy go całego czytać, ale chodzi o to, o przekazywanie z pokolenia na pokolenie i także nauczanie o Bogu dzieci, małych dzieci. A jaki cel? Końcówka jest taka nieciekawa troszkę, słuchajcie. Niech nie będą, oby nie były te dzieci, jak i ojcowie, pokoleniem krnobrnym, twardego karku. I słuchajcie, dalej, jak się czyta psalm 78 do końca, to jest długi psalm, to tam jest kawał historii Izraela pokazujący odwrócenie się ludzi od Boga. To, co Boga obrażało, zasmucało, ten psalm dalej opisuje. Ale żeby nie było takich właśnie rzeczy, na wstępie, w tych 8-9 wersetach tegoż psalmu czytamy takie rzeczy, że mamy uczyć o Bogu, mamy przekazywać, jaki jest Bóg wspaniały. Mamy chwałę Bożą głosić pieśnią, słowem, czynem jak najbardziej, o tym też będzie mowa. Po to, aby następne pokolenie go poznało i ten czasownik, by złożyło w nim swoją nadzieję, ufność. To jest odpowiednik starotestamentowy naszego nowotestamentowego wyrazu uwierzyć, złożyć pełnię zaufania, ufność utkwić, włożyć, złożyć w kimś. Niesamowite, słuchajcie, słowa w Starym Testamencie, a teraz mamy bardzo praktyczną księgę powtórzonego prawa, czy też Piątą Mojżeszową, różnie to może ktoś zależy, jakie pismo akurat z jakiego korzysta, ale księga powtórzonego prawa jest znowu bogactwem, które nas interesuje. Zanim to sobie przeczytam z tego fragmenciku, taka, słuchajcie, rzecz. Dobra. Następująca. Że naszym zadaniem ojców, wiecie, co nie jest naszym zadaniem? Naszym zadaniem nie jest, ja to mam wypisane kilka rzeczy. Nauczanie dobrych manier i dobrych nawyków, to w książkach różnych psychologicznych spotykamy, bo to ogranicza się do takiej zewnętrznej sfery dziecka. O ojcach na razie mówimy. Ani też nie jest nauczanie jest wyłącznie społecznie akceptowalnych postaw czy altruizmu, szacunku i uprzejmości. To są wspaniałe rzeczy. Owszem, mamy ich uczyć, ale nie to jest istotą zasadniczą wielkiego posłannictwa, słuchajcie. To są rzeczy dalsze. Ani też nie jest nauczanie posłuszeństwa, stosowania się do panujących norm moralnych, a zresztą te się zmieniają, nie? Normy moralne się zmieniają z hukiem i z bólem. Widzimy, co się dzieje. Jak robiłem ankiety odnośnie na przykład związków homoseksualnych 10 lat temu, jak jest, patrzą nastolatki na to, to znikomy procent mówił, że no normalne, tak trzeba tolerować. A dzisiaj znikomy procent jest przeciwny takiemu podejściu do sprawy. Bardzo szybko się morale zmieniają i moralność. Jak jeżeli ona nie jest zbudowana na Słowie Bożym, to jest bardzo zmienna i zgubna. I wreszcie nie jest też celem ojca i wypełniającego wielkie wezwanie, by kształtować dziecko w taki sposób, aby tatuś mógł być z dziecka dumny. Nie, to nie o to chodzi. Więc o co chodzi? Słuchajcie, główny cel dla ojca, dla ciebie, dla mnie, jeżeli jesteś ojcem, czy jesteś w sensie tym na przykład jako duchowny, ojcem w sensie, że też masz trzutkę, jak mamy to, reprezentuje tą grono tu ksiądz Mirek. Ale jeżeli ktokolwiek zostanie kawalerem na zawsze, to i tak zawsze masz obok siebie, czy podwładnych w pracy, czy kogoś obok siebie, którym wielkie wyzwanie jak najbardziej masz przekazywać. Słuchajcie, więc główny cel rodzica to, no właśnie, co jest głównym celem w przekazywaniu wielkiego posłannictwa przez ojca? Co jest jego głównym celem, jeśli chodzi o dziecko? Jakie macie odpowiedzi? Przekazanie zasad wiary, tak, ale to jest szerokie bardzo pojęcie. Jest coś znacznie krótszego i prostszego w samym pojęciu. Nie wiem, czy masz na myśli to życie, o którym ja myślę, to jest życie wieczne. Ojciec dać go nie stanie, ale wiecie co? Chodzi o zbawienie. Moim twoim zadaniem, czyli to, co Pan Jezus mówił, przekazujcie wszystko, co wam przekazałem, a to, co Chrystus zrobił na przykład Jan 3,16, to znamienne zdanie, takich zdań mnóstwo w Piśmie Świętym, które mówią po prostu o przejściu z życia do śmierci na zawsze od Boga będąc oddzielonym, albo przejścia z życia doczesnego do życia wiecznego, które może się dokonać i Bóg chce tego, aby się dokonało za sprawą Ducha Świętego w oparciu o wiarę, która ze Słowa wynika. Wiara ze słuchania Słowa Bożego się rodzi. I słuchajcie, to powinien być cel numer jeden. Zbawienie twojego dziecka, mojego dziecka, czy też może najpierw twoje zbawienie. Jakie jest twoje miejsce względem Boga? Gdyby teraz miało się twoje życie skończyć, co teraz? Bardzo różnie w chrześcijaństwie jest to pojmowane. Dysputy są różniste, ale słuchajcie, ja patrzę na to, co Pan Jezus mówi. Bardzo klarownie mówi. Gdy czytam Ewangelię według świętego Jana, doszedłem do niesamowitego fragmentu. 5 rozdział, 24 werset mówi coś takiego. Sparafrazuję, bo to będzie prościej brzmiało. Że ci ludzie, którzy słuchają Ojca, który posłał Pana Jezusa i wierzą w Niego, to ci ludzie, wiecie, co jest napisane w Grece? Czas dokonany. Taki ktoś, kto wierzy, słucha i wierzy, przeszedł ze śmierci do życia. Ja tego nie powiedziałem. Ale taki jest nasz Bóg, słuchajcie. Bóg jest Bogiem rzeczy pewnych. Jeżeli Bóg daje obietnicę, to daje obietnicę pewnej, że człowiek może sobie wątpić, ale Bóg nie zmieni obietnicy. Obiecał, że nie będzie potopu, nie będzie. Obiecał, że będzie Zbawiciel. Już na początku Biblii czytamy zapowiedź w pierwszej księdze, prawda, czy w księdze rodzaju. Bóg dotrzymuje obietnic. Ale też, kochani ojcowie, mężowie, mężczyźni, jeżeli obietnic, to obietnica może być dla nas pozytywna lub negatywna. Dotrzymuje też obietnic dotyczących sądu. Ja nie muszę straszyć. To Słowo Boże mówi, słuchajcie. Ale jeżeli my mówimy o naszej odpowiedzialności rodziców, to przede wszystkim nam powinna przyświecać kwestia tego, aby dzieci mogły naprawdę poznać Zbawiciela. Jak najprędzej się o Nim dowiedzieć. I by zaufały Mu bezgranicznie, poszły za Nim i służyły Mu całym swoim życiem. I my tego za nie zrobić nie możemy, natomiast głosząc Chrystusa, przekazując Słowo Boże, to, do czego prymas nas zachęcał we wstępie do tysiąclatki, to właśnie, kochani, się może dziać. I teraz słuchajcie co? Jeżeli dziecko na przykład w twoim domu rozrabia, to jest kapitalna okazja, żeby mu powiedzieć, że są konsekwencje rozrabiania, są konsekwencje grzechu, nieposłuszeństwa i wskazać w jakiś sposób na krzyż. I przypomnieć w tym momencie, co Chrystus zrobił, co się stało na krzyżu. Zapłatą za grzech jest śmierć. Chrystus wziął na siebie. I bardzo fajnie w zwykłym konflikcie domowym z dzieckiem można Ewangelię właśnie, czyli prawdy dotyczące zbawienia grzesznika dziecku przekazać. Razem z żoną robiliśmy to. I dzięki cudownej Bożej łasce wszystkie nasze córki umiłowały Boga, słuchajcie. Dwie, gdy miały 5 lat, a średnia, gdy miała lat 14. to nie jest powiedziane, że taka jest reguła, bo Biblia nie podaje żadnego wieku, kiedy ktoś naprawdę za Bogiem może pójść. Ale co Pismo Święte podaje? Konkretne prawdy, które mają być dzieciom przedstawione i głoszone. I to nowe stworzenie, którym się chrześcijanin, grzesznik może stać jako chrześcijanin, to jest coś, co jest obietnicą Bożą. Stary, Nowy Testament, jak mówię, wiele rzeczy różnych mówi. I teraz parę fragmencików ze Starego Testamentu. Parę wersetów. Nie musimy ich w sumie czytać na głos razem, ale to jest, krótko mówiąc, polecenie Boże dla ojców. I pamiętajcie, kochani, że skoro jesteśmy tu jako mężczyźni, na nas, na mężczyznach Bóg położył odpowiedzialność numer jeden. To nie kobiety mają brać odpowiedzialność za rodzinę, za kraj, za dom, ale mężczyźni. Taka jest Boża wola. Bóg jest głową czyją? Chrystusa. Chrystus jest głową mężczyzny, a mąż jest głową żony. Nie generałem, nie, głową. A głowa to jest źródło wszystkiego, co dobre. To jest źródło ochrony, źródło sensu i tak dalej. Na koniec do tych słów jeszcze wrócę, ale teraz chciałbym coś konkretnego jeszcze wam pokazać. Pięć zadań, ale teraz się trochę pogimnastykujemy, bo ja was mogę zamęczyć gadaniem. Wiecie, ja jestem niebezpiecznym człowiekiem, jak zacznę gadać, to już do północy potrafię, ale poproszę was o pomoc. Te fragmenty, które tam widzicie, jest to też powtórzone prawo, 6 rozdział, wersety 4-7 i 12. Ja wyświetlę za każdym razem na czerwono wersecik, dobra? I wy spróbujcie odgadnąć, czego mamy dzieci uczyć. Jeżeli przekazujemy wielkie wezwanie Boże, Chrystusowe, czego mamy dzieci uczyć? Słuchajcie, Stary Testament nie różni się w tej kwestii od Nowego. Te same sprawy. Okej, werset brzmi, fragment tak. Słuchaj Izraelu. To było do Izraela rzeczywiście tego ziemskiego, fizycznego. Ale żyjemy w czasie Nowego Przymierza. Jest duchowy Izrael, w który wierzący ludzie reprezentują. Nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o Boże zasady. Okej, słuchaj Izraelu. Pan jest naszym Bogiem, Pan jedynie. O czym mamy dzieci uczyć? Albo czego mam uczyć? O kim? Podpowiem. Bardzo krótka informacja. O kim? O Bogu, słuchajcie. Ucz o Bogu, dzieci. Słuchajcie, jak dziecko puści telewizor, to czego jest uczone? O czarownicach. O diabłach, jakiś w żartobliwy sposób pokazywany. Bzdurach, New Age się wciska. Słuchajcie, no makabra, co jest w naszych mediach. Włącz internet, ile tam jest brudu, ile fałszu. Czytaj podręczniki szkolne. Słuchajcie, jestem z wykształcenia też nauczycielem, z żoną razem. Ile tam jest kłamstwa w podręcznikach. I do polskiego, i do biologii. Ktoś to układał. Ale lud Boży, jeżeli jest obojętny, to nie będzie miał kto sprostować dzieciom. A więc pierwsze zdanie odgadliście. Świetnie, ucz o Bogu. Teraz już tu chyba ksiądz podpowiadał następne. Będziesz miłował Pana Boga swego? W jaki sposób? Troszeczkę? Nie. Na całość. Jak mówią młodzi, na maksa. Całym sercem, z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił. Krótko mówiąc, no nic, żeby nie zostało. To jest miłość na 100%. Na śmierć być gotowym, tak jak męczennicy, prawda? Słuchajcie, czego mamy uczyć już teraz konkretnie, dzieci? Bardzo dobrze, chyba ktoś to powiedział. Ucz kochać Boga, ucz miłości do Boga. Słuchajcie, jest to rzecz, której trzeba uczyć. Podobnie jak nasze dzieci w różnorodny sposób uczę miłości, tej takiej wyrażanej językiem ciała w stosunku do ich mamy. Poprzez to, jak ja ją traktuję i też mówię im, jak mają mamę traktować. Ja uczę te dzieci miłości do mamy. A wiele chrześcijanie, kochani, mają też swoje dzieci uczyć miłości do Boga. I zobaczcie, to nie jest pomysł jakiś tam pracownika stowarzyszenia, który reprezentuje, ale to jest Boże polecenie. Zgadza się? Polecenie Boże. Trzecia rzecz. Słuchajcie, te zadania są dość proste, w sensie w brzmieniu. O tyle nie są proste, że w codzienności się to wszystko realizuje i trzeba być w tym sumiennym. Wtedy Bóg czyni cuda niesamowite. Ale następna lekcja. Czego mamy uczyć dzieci? Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Niechaj pozostaną w Twoim sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Niechaj Słowo Boże pozostaje w Twoim sercu i dzieciom mówisz, niechaj Słowo Boże pozostaje w Twoim sercu. Co to może znaczyć? O co tu chodzi? Ucz dzieci czego? Śmiało, nie wstydźcie się.
Żeby czytały Słowo Boże?
Między innymi, tak. Też to się z tym wiąże, a jeżeli czyta Słowo Boże i modli się, to się przekłada na co? Na jakość jego życia, czyli co to chodzi?
Zachowanie.
Bardzo dobrze. Krótko mówiąc, posłuszeństwo. Ale to chodzi, słuchajcie. Zobaczcie. Widzicie, że to po mam na czerwono? Dzieciom tak tłumaczę, więc wam nie wypada tego tak tłumaczyć. Ale słuchajcie, pomyślcie nad tym zwykłym wyrazem. Posłuszeństwo. Coś to takie jest posłuszeństwo. Wiecie, są takie pojęcia, które w mowie potocznej, na przykład jest coś takie jak słyszeństwo, albo słuszeństwo i posłuszeństwo. Wiecie, co to jest słuszeństwo? Jak ktoś przychodzi do kościoła, czy na zebranie partyjne, czy do pracy, czy do szkoły, aha, mów mi jeszcze. I wylatuje z drugiej strony. Usłyszał? Usłyszał. Ale nie wykonał nic, bo nie posłuchał tego. Po słuchaniu nie było nic, a posłuszeństwo to jest to, co się dzieje po słuchaniu. Wielkie wezwanie, słuchajcie, to jest aspekt bardzo prosty. Posłuszeństwo. Słyszysz, co Chrystus mówi. Słyszysz zbawienne słowa. Słyszysz te polecenia, które mamy od Boga dane, które są niezmienne przez stulecia, przez wieki. Co tylko do ciebie, do mnie należy? Posłuszeństwo. I znowu, dzieci też posłuszeństwa mamy uczyć. Fajnie, że ktoś tu podpowiedział. Czytanie Pisma Świętego jak najbardziej. To, do czego prywas rodziny zachęca całe, żeby czytały we wstępie do Biblii Tysiąclecia. To, co jest i księża, którzy kochają naprawdę Boga całym sercem, bo wiecie, znam i pastorów, i księży, którzy nie mówią takich rzeczy, że Pismo Święte jest chlebem powszednim dla ciebie, dla mnie. I mówi dla mnie jako duchownego i dla ciebie jako parafianina, czy tam jakiegoś członka tej czy nie wspólnoty. Karm się Słowem Bożym. Następne, słuchajcie, jesteście ciekawi? Dobrze wam idzie? Zgrabna ta drużyna. Przeczytam werset, bo tam chyba z tyłu w ogóle nie widać. Czytam wersecik. Wpoisz, słowa oczywiście, słowa Boże, wpoisz je twoim synom, będziesz o nich mówił przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. Słuchajcie, z czego te obrazy tu są wzięte? Z jakiego życia? Codziennego życia. Świetnie. Czego zatem muszę uczyć dzieci? Posłuszeństwa, mówimy wcześniej, uczyć o Bogu, uczyć kochać Boga, uczyć posłuszeństwa Boga, a teraz uczyć, wiecie czego? Nie czego, tylko jak, tak naprawdę, swoim przykładem. Słuchajcie, takie piękne określenie naśladowca. Chrześcijanie byli tak nazwani chrześcijanami, czyli Chrystusowcami, bo oni naśladowali, szli drogami, którymi szedłby Chrystus, chociaż na ziemi go już nie było. Mała dygresja, słuchajcie, odnośnie naśladownictwa i przykładu. Prawdziwa historia, która się wydarzyła gdzieś w Alpach to było. Wioska wysoko położona, rodzina biednie żyjąca. No niestety tatuś pił. I to był pił bardzo mocno, że w domu nie było praktycznie żadnych mebli, ledwo co do jedzenia. I wrócił z ciężkiej tam harowy jakiejś do domu i miał ledwo zarobione pieniądze. Na chwilę siadł przy stole, kolacja. Dała mu żona kolację, a tu dzieci obok siedzą. Zjadł. Dzięki. Sięgnął po kufajkę, otworzył drzwi. Zima była bardzo sroga, zawiało śniegiem, zamknął drzwi i cisza. Zniknął w mroku nocy. I cisza. Ale za chwilkę ktoś od stołu staje, mały chłopaczek, bierze swoją kufajeczkę, ubiera na siebie, buty odziewa, otworzy drzwi, zawiał śniegiem, zamknął drzwi i cisza. A teraz jesteśmy na zewnątrz. Idzie. I idzie takimi wielkimi krokami, bo wiecie, jest malutki, śniegu, bo ponad pół metra, słuchajcie, dużo śniegu świeżego, idzie, idzie. A gdzieś w oddali jego tatuś zmierza do gospody. Nie wie, co się dzieje z tyłu za nim. Idzie, ale wie, dokąd idzie, do gospody. I w pewnym momencie tatuś idąc do gospody, słyszy za sobą jakieś sapanie. Pies to czy co, drzwi nie zamknąłem. Ogląda się i na bieli śniegu, w mroznym takim półmroku nocy, widzi jakąś majaczącą sylwetkę. Rozpoznaje swojego syna. A ty, mały, co tu robisz? Tatuś, ja idę twoimi śladami. Wiecie, że tego dnia ten człowiek nie doszedł do gospody? Kochani, może czegoś takiego... Ja potrzebuję tego bardzo sobie przypominać, to wydarzenie. Prawdziwe wydarzenie. I wiele takich epizodów w historii ludzkości na pewno miało miejsce. Ale dokąd ty zmierzasz, bracie kochany, mężczyzno? Jesteś ojcem już. Ale jeżeli jeszcze nie jesteś ojcem, dokąd dziś zmierzasz? Czy jeżeli Pan Bóg da ci dzieci, a one są darem od Boga, żeby byle jak ich nie traktować, czy będą mogły iść za tobą w każde miejsce? Słuchajcie, nikt inny jak Pan Jezus mówi coś takiego, że biada światu z powodu zgorszeń i z powodu grzechu, który się mnoży. 18 rozdział Ewangelii według świętego Mateusza. Biada, to słowo, patrzcie, znacie z mowy potocznej to słowo? Nie ma tego słowa już. Ale straszna myśl, żeby ktoś, krótko mówiąc, był powodem grzechu innych ludzi. I Pan Jezus mówi coś takiego, to akurat wersja z Biblii Brytyjskiej, dokładnie brzmi to tak. Biada światu z powodu zgorszeń. Wprawdzie zgorszenia przychodzą, ale biada człowiekowi, przez którego zgorszenie przychodzi. I dalej Pan Jezus mówi coś szokującego. Jeśli ktoś miałby być, pomyśl o sobie, a ja myślę o sobie, powodem grzechu jednego z tych małych ludzi, małych, którzy wierzą we mnie, mówi Pan Jezus. Dzieci też są zdolne do uwierzenia, jeżeli Duch Święty jest Bogiem, a jest Bogiem, nie ma rzeczy dla niego niemożliwych. Dziecięce serce może iść za Bogiem. A jeżeli ty albo ja byłbym powodem grzechu, to wiesz, co ma być ze mną i z tobą? Akurat dobrze stoi tu nad przepaścią. Pan Jezus mówi coś bardzo mocnego. Lepiej, żeby takiemu, tobie albo mi, czy mnie, kamień młyński zawiesić i w głębinę morza zrzucić. Rów Mariański, ile ma kilometrów? Ponad 11. Nie wiem, czy Pan Jezus miał na myśli Rów Mariański, ale taką głębinę, żeby po prostu taki ja albo ty, który powoduje grzech dziecka, który idzie za mną i grzeszy, bo idzie za mną, naśladuje mnie. Mi jest posłuszny, a nie Bogu, ani ja Bogu nie jestem posłuszny, obym zginął. A potem, jak sobie poczytacie ten rozdział, to jest salon chirurgiczny, słuchajcie. Obcięta ręka, obcięta noga, wydłubane oko, że lepiej kaleką do nieba będzie wejść tobie czy mnie, niż żeby z powodu tego, na co patrzę, czy z tego, co robię, albo jak robię, albo dokąd idę, żeby moje dzieci poszły za mną, czy robiły to, co ja. To lepiej, żebym ja był kaleką, ale one zachowały czystość, by nie były zgrzeszone, zbrudzone przeze mnie. Słuchajcie, mocne słowa, nie? Pomyślcie, taki wspaniały nasz Pan, łaskawy, miłosierny, łagodny, ale jakich używa mocnych słów. Widocznie chce nam je poruszyć. I ostatnia, słuchajcie, rzecz. Tych pięć zadań powtórzę. Pierwsza sprawa. Jeżeli masz dzieci albo Pan Bóg da ci dzieci, ucz je przede wszystkim o Bogu, tak jak Psalm 78 to mówi na początku. I ucz kochać Boga. To już teraz praktycznie. Kim ten Bóg na co dzień dla dziecka może się stać, kim On wszystkim dla ciebie jest? Czy miłujesz Go całym sercem, całym sobą? Jeżeli tak, to dobrym przykładem będziesz Go uczył w tym następnym punkcie, ale póki co też o posłuszeństwo chodzi. I znowu muszę się, fajnie, że ksiądz te rzeczy powiedział. Cytował ksiądz słowa z drugiego rozdziału listu Jakuba. Kapitalny rozdział. Wiara bez uczynków jest martwa. Wiecie, tego brakuje w Kościele katolickim. Tego brakuje w Kościele ewangelickim, z którego moja żona się wywodzi. Tego brakuje w Kościele zielonoświątkowym, we wszystkich. Jakby tu wymieniał wszystkie chrześcijańskie denominacje w Polsce. Wszędzie są zacni ludzie, oddani Bogu, gdziekolwiek jeżdżę, a odwiedzam, słuchajcie, bardzo różne kościoły odwiedzam. Takie, których bardzo dobre rzeczy się dzieją, albo bardzo złe rzeczy się dzieją, ale widzicie co? Jedna rzecz chwalebna. Wszędzie spotykam naprawdę Bożych ludzi, których chętnie słucham i chętnie z nimi się modlę. Jestem zbudowany ich postawą, świadectwem. Ale też wszędzie spotykam i w ogromnym kościele katolickim, i w mniejszości w Polsce protestanckiej, spotykam w każdym kościele, słuchajcie, ludzi, którzy w posłuszeństwie nie żyją, a ich przykład jest opłakany, bo go nie ma po prostu. A ostatnia rzecz? Bardzo na czasie, słuchajcie. Już wtedy to było powiedziane. Strzeż się, byś nie zapomniał o Panu, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Ziemia obiecana była przed nimi, słuchajcie. Jeszcze nie weszli, ale strzeżcie, była zapowiedź. Słuchajcie, dla nas, grzeszników, Bóg przygotował niebo. Jak gdyby dla nas ta wspaniałość jest przed nami, ta najwspanialsza. Ale póki co żyjemy na ziemi, na którym możemy mieć przedsmak nieba, jeżeli jesteśmy, postępujemy zgodnie z modlitwą Pana Jezusa. Niech się dzieje jak Twoja wola jako w niebie, tak i na ziemi w naszym życiu. Jeżeli jesteśmy Bogu posłuszni, to niebo mamy. Zaczątek nieba możemy mieć na ziemi. Ale od nas to zależy. Wiecie, jaka to jest kwestia? Czego mamy uczyć? Czujności. Mamy uczyć czujności. I Nowy Testament, listy są pełne ostrzeżeń, przestróg, zachęt do tego, żeby w czujności rzeczywiście żyć. Kochani, na czym nam powinno zależeć? Na zmianie serca dziecka, a więc i na zbawieniu dziecka, bo to jest nierozerwalne. Jeżeli nie ma zmiany serca, to będą wyuczone różne rzeczy, bo da się różnymi technikami psychologicznymi jakimś tam wyuczyć dzieci w sposób, jak roboty chodzić. Są metody skuteczne, ale jeżeli nie ma przemiany serca, to jest wszystko powierzchowne, zewnętrzne i niewieczne, niestety nietrwałe. Czas, by słuchajcie, zbliża się do końca, prawda? Fajnie, że patrzycie na zegarki, bo ja mam go na ręce niestety. Ale jeszcze taka, słuchajcie, rzecz konkretna, bo Boże Słowo, słuchajcie, jest czymś, co powinno być nierozerwalnym elementem naszego życia. Dobrze, że patrzycie na zegarki, ja was przepraszam, bo widzę, że strasznie dużo bym chciał powiedzieć, ale lepiej powiedzieć mniej, a do rzeczy, nie? Albo mniej, moja żona mówi coś fajnego, mniej znaczy więcej. Fajne zdanie, nie? Wyobraźcie sobie zapiekankę taką potężną. Dasz ją radę nas zjeść? Ale taka pyszna cała. Naraz bym chciał ją skosztować. No to wstać ją całą do buzi. Nie da rady. Ale po obdrobince, mówię u nas po kapeczce. Po kapeczce to tak. Także wybaczcie, jak was zagaduję. Dzisiaj będzie może okazja też na modlitwę, na dyskusję. Chętnie do tego dołączę. Drodzy, parę jeszcze tylko slajdów. Słuchajcie, to, co tu jest napisane. Słowo Boże, co ma być? nierozerwalnym elementem naszego codziennego życia. Jeżeli jesteś czy katolikiem, czy ewangelikiem, czy zielonym środkowcem, no to do katolików chyba przyszłam, mówię o samych, no to nie ma innej opcji, słuchajcie. To ma być nieodłączny element naszego codziennego życia. I to, co na czerwono czytamy, tak bardzo obrazowo zostało Izraelitom przekazane, że oni to dosłownie potraktowali, konstruując filakterię i wiecie, jak się obserwuje modlącego Żyda, który jest akurat, nie jest chrześcijanem, ale modli się w starym zakonie, w Starym Testamencie, tak dosłownie odczytali te rzeczy. Ale chrześcijan też spotykam takich, którzy mają napisane na drzwiach, o drzwiach domu faktycznie jakiś werset biblijny, ja i domu i służyć będziemy Panu. I słuchajcie, wszedłem kiedyś do takiego domu i bardzo się ucieszyłem, ale jak przeszedłem próg tego domu, to poczułem zapach alkoholu. O, coś tu nie gra. Ładna etykietka, ładna wizytówka. Ale słuchajcie, chodzi o dosłowne branie słowa, rzeczywiście ma towarzyszyć nam w każdej czynności życia, tak jak wcześniej czytaliśmy. Ale to, jeżeli ktoś z was chciałby zrobić coś takiego, znajdzie jakiś kapitalny werset z Biblii, na przykład ten Jan 3,16, albo jakieś konkretne polecenie, na przykład mów tylko prawdę, czyli nie mów fałszywego świadectwa, mnóstwo takich wersetów mamy w Biblii, to przyczep sobie na odrzwiach, bo jak będziesz wychodził z domu, a Bóg mówi do mnie to, a to. Na przykład w tym tygodniu mam taki werset powieszony, załóżmy, nie? I wychodzę w codzienność do pracy jako prawdomówny człowiek. Wiecie, ile dobrego z tego może wyniknąć? Na tobie będą inni ludzie mogli polegać, jak zawsze prawdę mówisz. A wracasz do domu i znowu to ściągasz buty, marynarkę czy kurtkę. Aha, no i w domu też bądź prawdomównym człowiekiem. To tylko taki maleńki przykład. Jeżeli tak potraktujecie dosłownie, super, jak to będzie działało. No ale przede wszystkim chodzi o to, żeby tę Biblię otwierać, jeżeli w ogóle ją masz w domu. Ja bym miał zamiar taką ankietę teraz zrobić, ale nie podnoście rąk. Ale jakie pytanie bym chciał zadać i zobaczyć, ile rąk się podniesie. Nie podnoście, dobra? Anonimowa ankieta, czyli rąk nie podnosimy w ogóle. Czy masz w domu Pismo Święte? Pierwsze pytanie. Odpowiedź, wiesz jaka jest. Czy otwierasz to Pismo Święte? Wiesz jaka jest odpowiedź. Śmieję zadać kolejne pytanie. Czy otwierając to Pismo Święte, czytasz je? Aha, śmiem dalej zapytać, czy otwierając Pismo Święte, skoro je masz, czytasz je, zadajesz jakieś pytania Bogu w modlitwie, Boże, czego chcesz mnie nauczyć i tak dalej. Krótko mówiąc, czy karmisz się, czy też tylko tak jakby mógł zrobić z chlebusiem, no kupiłem taki, mamy bardzo dobrą prywatną piekarnię koło domu, pyszny chlebuś, polecam, kupiłem chleb, dzieciaki, kochanie, żono, o sąsiad, siadajcie, mamy fajny chleb, pooglądajmy sobie go chwilkę. Ale pachnie świeżością chleb. Pooglądajmy sobie tak, cały dzień to się najemy. No bzdura, słuchajcie, oczywiście. Ale takim jestem chrześcijaninem, kiedy moja Biblia jest zakurzona. Chlebuś, wiecie, akurat tym się różni chleb od Pisma Świętego, że chleb zczerstwieje. Słowo Boże jest niezmienne. To jest jego zasadnicza różnica. Poza tym, że jest bardzo smaczne, pyszne i pożywne. I drodzy, wreszcie czas na mężów, nie ojców. Kapitalne rzeczy można by tu mówić. Ja odniosę to, co chcę powiedzieć. Tak jak apostoł Paweł to świetnie mówi. To, co będę mówił, odniosę do Chrystusa i Kościoła. Tylko wiecie co? Mamy jeden problem. W języku polskim słowo Kościół jest rodzaju męskiego. I tu mamy problem. W greckim oryginalnym tekście Kościół jest rodzaju żeńskiego. Panna młoda, wybranka, oblubienica. Wiecie, czemu to jest ważne? Bo to, co wam chcę tylko zacytować tutaj z Biblii, z listu do Efezjan, z 5 rozdziału, aby powiedzieć coś w kontekście realizowania wielkiego wyzwania, to są rzeczy niesamowite, słuchajcie. Jak mówię o tym, to mam, nie widzicie, bo jestem ubrany, ale mam normalnie ciarkę na skórze i włosy mi dęba stają, te króciutkie różne. Przechodzi mi normalnie dreszcz, takiej duchowej emocji powiedzmy. Niesamowite rzeczy Bóg daje nam do dyspozycji. Niesamowitą odpowiedzialnością nas, mężczyzn, obdarza. Wymagający jest Bóg, ale zaszczyt, niezwykły przywilej z tym, co nam daje. A co, cóż to takiego, kochani? Piękny fragment, no całego wam tu nie przedrukowałem, nie wkleiłem, bo to jest dłuższy fragment, ale zachęcam was na zadanko domowe, szczególnie nie ojców, ale mężów, którzy dzieci nie macie, czy przyszłych mężów. Popatrzcie się, o co chodzi w realizowaniu wielkiego wezwania w roli męża. Powtarza się tu pewne słowo, to co jest na czerwono, powtarza się miłość. I to w Kościele było powiedziane. Bardzo się cieszę, że niektórzy drugi raz pewne rzeczy słyszą. Miłość jest kluczem, ale moment. Jaka miłość? Wiecie, w języku greckim jest aż 5 wyrazów określających miłość, czyli relacje między mężczyzną i kobietą i nie tylko, bo tak samo między mężczyzną i mężczyzną, między braćmi, chrześcijanami, ale szczególnie jeden i drugi wymiar miłości powinna być nieobcy, tylko codzienny. Jest jeszcze inny wymiar miłości między mężczyzną i kobietą, eros, miłość erotyczna, ale akurat tego słowa w Biblii nie ma, ciekawa rzecz. Tego greckiego wyrazu nie ma w Nowym Testamencie. Jest mowa oczywiście o pożyciu seksualnym, ale jeżeli chodzi o miłość, to jest mowa o miłości agape i o miłości fileo. Słuchajcie, wielu ludzi pobiera się, bo się chcą pobrać, ale za chwilę się rozwodzą. Na Kulu były takie dwie kobiety, które robiły pewne badania statystyczne i badali społeczeństwo takie o różnym przekroju. Nie, że gdzieś tam konkretnie jakąś parafię czy wspólnotę, ale zbadali ciekawą pewną rzecz, że jeżeli przyszli małżonkowie, oboje nie dopuszczali możliwości rozwodu, to małżeństwa, które powstały z takich narzeczonych, w 80% miały powodzenie. W obliczu kryzysu poważnego nie rozchodzili się, nie rozwodzili się. A jednak 20% się rozchodziło, rozwodziło. Tragedia, prawda? Tragedia dla wszystkich, a szczególnie też dla dzieci. Ale odwróćmy to. Jeżeli tylko jeden z narzeczonych, on albo ona, w myślach i werbalnie wyrażał czasem to, dopuszczał możliwość, jak nam się nie uda, to się rozejdziemy. Jeżeli tacy narzeczeni się pobierali i tylko jedno z nich dopuszczało ewentualność rozwodu, gdy pobrali się, byli małżeństwem i coś się im nie udało, w 80% takie małżeństwa się rozpadają. Polskie dane. Duża grupa statystyczna była badana, nie pamiętam jaka, ale dwie kobiety to badały z Uniwersytetu Lubelskiego, katolickiego, słuchajcie, niesamowita rzecz. Czemu ja to mówię, słuchajcie? Bo żeby takie rzeczy się nie działy, to jest potrzebna miłość agape. A miłość agape to jest to, co Pan Jezus zrobił dla nas. Ofiarował samego siebie. Jeżeli mąż nie ofiaruje się swojej żonie w tym sensie, żeby być dla niej kimś, to sprawia, że ona może żyć, kwitnąć w czystości, że ona może być bezpieczna, że ona może być, że o nią się zatroszczy, że po prostu zamiast sobie zadba o żonę, no to co my to czytamy, słuchajcie, co ja będę dyskutował? Przeczytacie półgłosem ze mną. Realizujesz wielkie wezwanie Pana Jezusa Chrystusa jako mąż, jeżeli stosujesz się choćby do tego fragmentu z Pisma Świętego, a to jest jeden z wielu, których się mamy stosować. Czytajmy półgłosem, dobra? 3, 4. Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Mężowie powinni miłować żony, żony tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje. Ale to ładnie przeczytaliście, dzięki wam bardzo. Słuchajcie, Chrystus, co robi dzisiaj z Kościołem? Co Pan Jezus Chrystus, zmartwychwstały, Zbawiciel nasz, co robi z wszystkimi chrześcijanami na całym świecie? Żywi, pielęgnuje. Jak? Przez swoje słowo niesamowite. Przez swego ducha pielęgnuje. Ale realizuje też swoje wielkie wyzwanie poprzez pojedynczych ludzi, przez tak zwane kamienie żywe, o których Piotr mówił. Każdy z osobna, jeżeli jesteś chrześcijaninem w duchowym sensie, w biblijnym sensie, to na twoje barki, na twoje serce Bóg kładzie wielkie wyzwanie. Tak jak na moje, czy na księdza, tak samo na twoje. Nikt z nas tu nie jest lepszy, czy bardziej przywilejowany. Dlatego, że wielkie wyzwanie to są 4 czasowniki. Powołanie, jeżeli jesteś wierzącym człowiekiem, to Bóg cię powołał do służby. I co teraz? Wyjście, idźcie. Czyli idziesz swoje życie. Następny jaki czasownik? Głoście, opowiadajcie, mówcie. I ostatni czasownik jaki? Wiecie jaki? Idźcie, głoście i co? I co? I, no, nie wszyscy chrzestu udzielają. Ja wam powiem taką jedną rzecz, że to co wam chcę powiedzieć, sam sobie notatki, żeby tego nie zmienić, ale jest to bardzo prosta, ważna myśl, kochani. I tą myślą będę po prostu kończył. Te 4 czasowniki, no właśnie, to oczywiste, tak oczywista rzecz, że mi umknęła, wybaczcie. A więc Bóg powołuje do nowego życia, tak jak z Nikodem Pan Jezus rozmawiał, apostoł Paweł, wiemy, co się stało, nowe życie. I tak samo może to być twoim udziałem. Jeżeli jesteś powołany, to głosisz i idziesz, to, co robili apostołowie, co dziś wierzący ludzie mają robić. I wreszcie ostatnia, ci, którzy od ciebie to słyszą, co mają? Odpowiedzieć jak? Uwierzyć. Uwierzyć. To są te cztery czasowniki. Powołanie, którego Bóg dokonuje. Pójście, to ma być akcja. Co robienie? Głoszenie Bożych prawd o Bogu. To, co o tych dzieciach mówiliśmy. I wreszcie, co z tego wynika? Ci, którzy usłyszą, mogą uwierzyć. Bardzo wam, drodzy tego bracia, życzę, abyście, jeżeli to czynicie, nie ustawali, a że nigdy z was nie myślał tak bardzo poważnie o tym, żeby wielkie wezwanie realizować, bo ono jest też dla ciebie i dla mnie, dla nas, zwykłych ludzi. Ale muszę skończyć tym pytaniem, które brzmi następująco. Ciekawe, jakie pytanie się na tej Biblii pojawi. Jesteście ciekawi? Zaczyna się od wyrazu czy. Mógłbym innego pytania zadać. Czy ty już odpowiedziałeś na Ewangelię? Czy przyjąłeś dobrą nowinę do swojego życia, serca, ku zbawieniu? Ale od razu tu w temacie dzisiejszym, byciu Bogu posłusznym w realizowaniu wielkiego wyzwania. Kochani, mogę krótką modlitwą zakończyć, dobra? A już potem daj Andrzejowi czy księdzu oczywiście prowadzenie, jako że tu jesteście wy gospodarzami. Dzięki bardzo, że słuchaliście i zostawiam was Bożym Słowem. Duch Święty jest, ja jestem tym, który przyjechałem i zjeżdżam, wyjeżdżam stąd za chwilkę, ale wy zostajecie z Duchem Świętym i z Bożym Słowem. Ojcze w niebie, dziękuję ci za Pana Jezusa Chrystusa, za Zbawiciela, każdego z nas, którzy tu jesteśmy, za tego, który cierpiał niezasłużenie za moje, za nasze winy. Dziękuję ci, że możliwe jest, aby grzesznik dostąpił zbawienia. Możliwe jest, że uwierzy, ale najpierw musi usłyszeć Ewangelię. I to jest to wielkie twoje wezwanie, które wykonywali apostołowie, potem po nich ci, co ludzie przyszli, potem ci, co po nich przyszli. I w końcu, aż dzisiaj, może my właśnie jesteśmy tymi, którzy mamy to dalej zanosić. Wierzę, Panie, że taka jest twoja wola, bo czytaliśmy twoje słowa przed chwilką. Ale proszę, Panie, o dwie rzeczy w tej chwili. Żeby każdy z nas, to jest w tym gronie, najpierw odpowiedział szczerze na to pytanie, które jest bardzo ważnym pytaniem. Czy przyjąłem Ewangelię do swojego życia, do swojego serca? Czy jak Nikodem byłem dociekliwy? Czy jak apostoł Paweł poszedłem za tobą? Proszę, Panie, aby każdy mógł szczerze na to pytanie odpowiedzieć. Jeśli nie, to wiadomo, co jest twoją wolą. Każdy, kto uwierzy, zbawiony będzie. A Panie, teraz modlę się o nas, którzy tego dokonaliśmy, kroku wiary w życiu, którzy nawróciliśmy się do ciebie, dawcy życia. Proszę o jedno, Panie, abyś przemawiał do nas przez swoje święte słowo, uzdalniał nas coraz bardziej i mobilizował do realizowania twojego wielkiego posłannictwa, żeby zgubiony wokół nas świat, może rodzina nasza własna, może żona, może dzieci, może współpracownicy czy sąsiedzi, czy dalsza rodzina, czy ktoś w parafii, czy gdziekolwiek, mógł usłyszeć od nas, jak wspaniałym, dobrym, miłującym i zbawiającym Bogiem jesteś. Amen.
Naszemu gościowi za słowo. Przyjąłeś już Ewangelię? Czy przyjąłeś już zbawienie do swojego życia? Myślę, że to, co jest bardzo istotne dla nas jako mężczyzn, to to, że my w naszych rodzinach jesteśmy powołani do tego, by być kapłanami. By być kapłanami, czyli tymi ludźmi, którzy prowadzą innych do Boga. Tymi ludźmi, którzy stawiają innych w obecności Bożej. Którzy wreszcie pomagają tym, którzy są nam powierzeni, by również przyjmować Ewangelię. I myślę, że to wielkie wyzwanie, to wielkie zadanie bardzo często jest dla nas też wielkim zaniedbaniem. Myślę, że potrzebujemy stawać przed Bogiem po to, by On, znaczy po to, by po pierwsze powiedzieć Bogu prawdę o sobie, kim jestem, czy spełniam wielkie wyzwanie, czy jestem Jego świadkiem, czy jestem solą, czy jestem światłem. Jeśli nie, możemy prosić Boga o przebaczenie. Panie, wybacz mi. Możemy otworzyć przed Nim nasze serce i prosić Go, by On poprzez Ducha Świętego uzdalniał nas do tego, byśmy byli Jego świadkami, byśmy byli solą ziemi, byśmy byli dla innych kapłanami, tymi, którzy prowadzą do Boga, tymi, którzy pozwalają doświadczyć Bożej obecności. Dlatego teraz chcielibyśmy w dalszej części tego spotkania stanąć wobec Boga. Stanąć i powiedzieć, jak wygląda moje życie. i poprosić o tą moc świadectwa, o moc bycia wyrazistym, o moc bycia spójnym przed Bogiem, o moc bycia integralnym, po to, by dzieci, które patrzą na nas, ludzie, którzy patrzą na nas, pragnęli być tacy jak my i by pragnęli dobrej relacji z Bogiem, by patrząc na nas, pragnęli żyć z Bogiem, pragnęli żyć z Ojcem.